Starożytny mędrzec i podróżnik, filozof i pisarz zarazem. Człowiek o imieniu Syrach na 2 wieki przed Chrystusem w swej księdze zapisał takie oto słowo. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jak może szukać uzdrowienia u Pana? Kiedy przewracamy kartę Ewangelii, natrafić możemy na jeden bardzo charakterystyczny rys działalności Jezusa. Otóż Jezus przebacza i uczy przebaczać. Do paralityka, zanim go uzdrowił, powiedział: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Do kobiety cudzołożnej powiedział: Ja cię nie potępiam. I żeby jej nie zawstydzić, pochylił się i pisał palcem po ziemi. Biednemu Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii tłumaczył, że przebaczać trzeba 77 razy. A gdy uczył nas, w jaki sposób się modlić, mówił: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Później zresztą sam te słowa zastosował, gdy na drzewie krzyża modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Czym więc jest przebaczenie? Co to znaczy przebaczyć? Czy przebaczyć to zapomnieć wyrządzone nam zło? Czy w ogóle można zapomnieć krzywdę, którą doznaliśmy od drugiego człowieka? Albo czy mamy być na tyle naiwni, by udawać, że drugi człowiek nie wyrządza nam nic złego? Czy mamy przymykać oczy na grzech? Czym jest przebaczenie? Chciałbym powiedzieć dzisiaj o kilku krokach, które wiodą ku głębokiemu chrześcijańskiemu przebaczeniu. I może dobrze będzie rozpocząć to rozważanie od uświadomienia sobie, czy są w moim życiu ludzie, którym winienem przebaczyć. Czy są ludzie, którzy być może dzisiaj, wczoraj, miesiąc temu, rok temu, 10 lat temu wyrządzili mi zło, zupełnie niesprawiedliwie? Czy są tacy, którzy skrzywdzili mnie, choć na to nie zasłużyłem? Ciekawe, może nie ma już ich wśród żywych. Dla człowieka wiary ta granica nie istnieje. Możemy przebaczyć także tym, którzy odeszli. Pierwszy krok, który wiedzie ku głębokiemu chrześcijańskiemu przebaczeniu, to uświadomienie sobie faktu, że Bóg przebaczył nam zupełnie za darmo, choć na to nie zasługujemy. Przez proroka Jeremiasza Bóg wołał: Wasze grzechy wykopały przepaść pomiędzy mną a wami. Grzech rzeczywiście buduje przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Pamiętam, w kościele na Zachodniej wisiał kiedyś nad głównym ołtarzem taki napis, zresztą wyjęty z Biblii, który głosił o Jezusie: Bóg dał mu mądrość i bardzo wielką roztropność i serce szerokie jak piaszczyste wybrzeże morskie. Jezus ma rzeczywiście serce bardzo szerokie, tak szerokie, że giną w nim wszystkie nasze grzechy. Pierwszy krok ku przebaczeniu drugiemu to uświadomienie sobie faktu, że Bóg przebaczył mi, choć wcale na to nie zasługuje. Krok drugi to decyzja o przebaczeniu. Uwaga, decyzja o przebaczeniu. Jeszcze raz, decyzja, akt woli. Nie uczuć. Do serc wielu chrześcijan dostało się zamieszanie, do umysłów. Myślimy czasem tak: przebaczyć to polubić kogoś, kto wyrządza nam zło. Absurd. Przebaczyć wcale nie znaczy lubić kogoś, kto mnie krzywdzi. Wcale nie znaczy żywić wobec kogoś takiego pozytywne uczucia, bo uczucia rodzą się w nas niezależnie od nas, zazwyczaj. Nie mamy na nie wpływu albo mamy bardzo niewielki wpływ. Przebaczyć to nie polubić kogoś. Podejmuję decyzję o przebaczeniu, czyli chcę przebaczyć, nawet jeżeli moje uczucia temu przeczą, a zazwyczaj przeczą. Chcę przebaczyć, to znaczy przede wszystkim rezygnuję z zemsty. Nie chcę odwetu. Nie chcę za zło odpłacić złem. W czasie II wojny światowej bardzo młoda wtedy dziewczyna o nazwisku Corrie ten Boom, Belgijka, dostała się do obozu jenieckiego w Niemczech wraz ze swoją siostrą. Jej siostra tam zginęła, natomiast kiedy wojska amerykańskie dotarły do tych terenów niemieckich, obóz został wyzwolony i dzięki temu Corrie ocaliła swoje życie. Postanowiła, że nigdy więcej nie wróci do Niemiec, do kraju, w którym zginęła jej siostra. Po latach została w Belgii znaną pisarką. Pewnego razu Uniwersytet w Heidelbergu wysłał do niej zaproszenie na odczyt. Długo się wahała, ale ponieważ minęły już długie lata, zdecydowała się pojechać. Po jej wykładzie podszedł do niej stary już wtedy człowiek. Powiedział: byłem jednym z oprawców w tym obozie, w którym zginęła pani siostra. I wyciągnął do niej rękę. Corrie opisuje, że w ciągu jednej sekundy fala najrozmaitszych uczuć przewaliła się przez jej serce. Złość, nienawiść, obrzydzenie, odraza do tego człowieka. Być może to on zabił moją siostrę, myślała. Ale podjęła decyzję. Ich dłonie spotkały się. I mówi, że w momencie, gdy dotknęła dłoni tego starego człowieka, cała fala nienawiści jakby natychmiast opadła i poczuła tylko jedno. Poczuła wielką litość, współczucie dla tego człowieka, który stracił swoje życie. Praktycznie stracił, bo musiał żyć ze świadomością, że zabijał innych. Litość i współczucie. Zwróćmy uwagę, podjęła decyzję, a dopiero w konsekwencji jej emocje zaczęły się zmieniać. Przebaczenie jest więc decyzją. I nie trzeba się martwić i kłopotać, że nie lubię kogoś, kto wyrządza mi krzywdę. A jak lubisz, to idź do psychologa. No tak, bo czasem tak jest, że na przykład, nie wiem, ktoś pracuje w biurze albo ktoś ma koleżankę, która tylko zagląda do twojego indeksu, czy przypadkiem nie masz więcej piątek niż ona, prawda? I tylko szuka okazji, żeby powiedzieć jakąś złośliwość, żeby ośmieszyć. Nie sposób lubić kogoś takiego. Psychologicznie jest to dewiacja. Punkt drugi to decyzja o przebaczeniu. Punkt trzeci to modlitwa za tych, którzy wyrządzają nam zło. Uczył nas Jezus: módlcie się za tych, którzy was prześladują. I święty Paweł wtórował mu, gdy mówi: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Modlić się za ludzi, którzy wyrządzają nam zło. W jaki sposób się modlić? Jak długo się modlić? Otóż właśnie tak długo, aż zaczną się zmieniać nasze emocje. Kiedy zamiast uczucia złości czy nienawiści, mówię o uczuciu, a więc nie o grzechu, uczuciu złości czy nienawiści, zostaje ono przemienione właśnie na litość czy na współczucie. Bo tak pomyślmy. Jeśli ktoś nie potrafi żyć inaczej, jak tylko raniąc innych, to tak naprawdę on sam jest zraniony. Jeśli ktoś nie potrafi żyć inaczej, jak wyrządzając krzywdę, to znaczy, że on sam czuje się niekochany, odrzucony. A ktoś taki godzien jest współczucia. I jako Polacy nie musimy daleko szukać ludzi, którzy w ten sposób postępowali. Ojciec Kolbe, który modlił się w celi swej śmierci za tych, którzy odebrali mu życie. Mamy teraz na fali film o księdzu Popiełuszce, który co miesiąc na mszach za ojczyznę modlił się za tych, którzy później wrzucili go do rzeki. Jan Paweł II, który zawsze mam przed oczyma tę migawkę, w swojej białej sutannie wchodzi do celi Ali Akczy, bierze go w ramiona i mówi: długo modliłem się za ciebie. Modlitwa za tych, którzy wyrządzają nam zło. Pierwszym dobrym owocem takiej modlitwy będzie właśnie pewne zdystansowanie się i poczucie litości czy współczucia wobec kogoś, kto wyrządza nam zło. To trzeci krok, który wiedzie ku przebaczeniu. I wreszcie krok czwarty to trwanie w postawie przebaczenia. Trwanie w postawie przebaczenia. Zwróćmy uwagę, mówiliśmy, że przebaczenie jest decyzją, a więc jednorazowym aktem woli. Przebaczam. Ale w tej decyzji trzeba wytrwać i to już jest postawa. Właśnie o tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w przypowieści o człowieku, któremu darowano olbrzymią sumę pieniędzy, a który nie był w stanie darować małej kwoty swemu współsłudze. Zwróćmy uwagę, jak Jezus kończy tę przypowieść. Ten sługa został wrzucony do więzienia, a Jezus mówi: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Co to? Czyżby Bóg był tak małostkowy, że nie chce nam przebaczyć, jeśli my mamy kłopoty z przebaczeniem drugiemu? Oczywiście nie. Bóg jest gotowy zawsze okazać swoje przebaczające serce. Gorzej z nami, bo wtedy nie umiemy przyjąć Bożego przebaczenia. Jeśli chcemy przyjąć Bożą miłość do naszego serca, mówiąc tak technicznie, to musimy to serce opróżnić z braku przebaczenia czy z decyzji trwania w nieprzebaczeniu wobec innych. Święta Teresa porównywała to do prostej sceny. Mówiła: kto chce napić się soku z kubka, w którym jest woda, to musi najpierw opróżnić ten kubek z wody i dopiero wtedy może nalać tam soku. Jeśli chcemy w pełni przyjąć Boże przebaczenie, to trzeba najpierw z naszego serca wyrzucić nieprzebaczenie wobec drugiego człowieka. A swoją drogą nie warto nie przebaczać. W Kalifornii prowadzono niedawno badania właśnie na temat przebaczenia. Okazuje się, że ludzie, którzy decydują się nie przebaczyć drugiemu, to tak naprawdę w żaden sposób temu drugiemu nie wyrządzają zła, ale niszczą samego siebie od wewnątrz. Przede wszystkim zdecydowanie spada współczynnik zaufania do drugiego człowieka. Ktoś, kto nie potrafi przebaczać, trudniej mu zaufać, ma mniej przyjaciół, nie potrafi się otworzyć przed innymi. Czyli brak przebaczenia niszczy w ogóle relacje z ludźmi, a co więcej, niszczy też relacje z Bogiem. Człowiek nie jest w stanie w pełni otworzyć się na tę przebaczającą miłość. Mówimy dzisiaj o czterech krokach, które wiodą ku głębokiemu chrześcijańskiemu przebaczeniu. Pierwszy, uświadomić sobie fakt, że Bóg przebaczył nam. Drugi, podjąć decyzję o przebaczeniu. Trzeci, modlić się za tych, którzy wyrządzają nam zło. I czwarty wreszcie, trwać w postawie przebaczenia. Bo jeśli człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?